Akurat dziś przypada Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Corocznie organizowany jest 6 października, a w tym roku jest to już 9 edycja. Co to jest, skąd się bierze i jak sobie radzić z mózgowym porażeniem dziecięcym, o tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest doktor nauk medycznych Beata Olchowik z Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, a także z Ośrodka Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Jasny Cel w Białymstoku. Witam Panią.
Dzień dobry.
W trakcie audycji czynny będzie nasz telefon 85 744 2222, pod którym można zgłaszać pytania do naszego gościa, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Pani doktor, no to zacznijmy od tego, co to jest w ogóle to porażenie dziecięce, jak dużej populacji dotyka.
Mózgowe porażenie dziecięce jest to zespół objawów, które spowodowane są uszkodzeniem mózgu we wczesnym okresie rozwoju, czyli w okresie płodowym, w okresie okołoporodowym czy w pierwszych miesiącach życia. To uszkodzenie ma charakter niepostępujący i objawia się całym szeregiem objawów, głównie ruchowych, w postaci zaburzeń ruchu i postawy. Częstość występowania na całym świecie liczy się jako 2 przypadki choroby na 1000 urodzonych dzieci.
Gdzieś tam wyczytałem, że to około 17 milionów ludzi.
Tak, tak. Przykładowo w Polsce na przykład w zeszłym roku, czyli w 2019, urodziło się w Polsce 375 tysięcy dzieci, więc wypada, że przybyło tylko w jeden rok 750 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Czyli więcej niż poprzednio.
Nie, nie. Mówię już o takiej statystyce.
A, rozumiem. No a ten większy przyrost to skąd się może brać?
Tu nie chodzi o większy przyrost, bo ta statystyka, czyli 2 przypadki na 1000 jest już od wielu lat
utrwalone
i w wielu krajach. Tak.
Jasne. A powiedziała pani, że to jest niepostępujące. A czy cofające się?
To nie takie proste. To nie takie proste. Mianowicie problem jest taki, że tkanka mózgowa nie regeneruje się tak jak inne tkanki. Jeśli złamiemy kość, to ona się zrośnie i właściwie wracamy do punktu wyjścia. Natomiast tkanka mózgowa nie odbudowuje się tak. Jedyne, co możemy, na co możemy liczyć, to na plastyczność mózgu. To jest takie zjawisko, kiedy ta część tkanki mózgowej, która jest zdrowa, przejmuje funkcję tej chorej. I to wykorzystujemy w rehabilitacji.
Czyli w pewnym sensie można nauczyć nowych czynności tę część mózgu, która została w pewnym sensie wyeliminowana.
Ale też proszę pamiętać, że my mówimy o dzieciach, które niektórych funkcji nigdy jeszcze nie umiały, a muszą wykorzystać jakby swój potencjał, to co im zostało niejako po tym uszkodzeniu, do dalszego rozwoju.
No a jakie są czynniki ryzyka występowania mózgowego porażenia dziecięcego?
Przyczyną uszkodzenia mózgu mogą być różne czynniki, czyli niedotlenienie, niedokrwienie, infekcje, urazy, ale także wady wrodzone i inne. Coraz więcej mówi się też o przyczynach genetycznych.
I jakie to są te przyczyny? Po dziadku, po babci, czy...
Nie, nie, to nie jest taka choroba dziedziczna.
No właśnie.
To nie jest choroba dziedziczna. Właściwie to nawet mózgowe porażenie dziecięce musimy różnicować od zespołów genetycznych. Stąd często na etapie diagnostyki potrzebna jest pomoc genetyka, ponieważ niektóre zespoły genetyczne początkowo wyglądają jak mózgowe porażenie dziecięce. I dosyć często zdarza się, że po wielu miesiącach czy po wielu latach stawiamy inne rozpoznanie i dochodzimy do wniosku, że przyczyną nieprawidłowego rozwoju dziecka nie był jakiś uraz okołoporodowy, a po prostu zmieniony genotyp.
O czym nie wiedzieliśmy.
O czym nie wiedzieliśmy.
No to w takim razie te badania genetyczne, które teraz młode pary robią w momencie, kiedy już się zaczyna rozwijać płód, to mają jakieś istotne znaczenie, ale co, z tego co
oczywiście,
pani
że mają, ale to jest tylko wycinek. Chorób genetycznych są tysiące. I są to najczęściej choroby bardzo rzadkie, bardzo trudne w diagnostyce. Nie da się wszystkich chorób genetycznych wykluczyć. choćby w okresie ciąży.
To w takim razie przy tym mózgowym porażeniu dziecięcym ta genetyka jakie ma znaczenie, w jakim stopniu? Czy ktoś już to ocenił jakoś?
Bardziej próbujemy różnicować, bo samo mózgowe porażenie dziecięce w takiej klasycznej formie, w takiej typowej, nie jest genetycznie uwarunkowane.
A to drugie, to dlaczego jest to warunkowane? Bo mówi pani, że samo mózgowe.
To znaczy niektórzy do definicji mózgowego porażenia dziecięcego zaliczają również wady mózgu.
Aha.
Czyli wada mózgu polega na tym, że ten mózg już od początku nieprawidłowo się rozwijał, został nieprawidłowo uformowany. To prawdopodobnie tutaj podłoże jest genetyczne. Obraz kliniczny czasami jest naprawdę identyczny, ale przyczyna jest inna niż uraz. Albo niedokrwienie.
A w jakim okresie ciąży, czy też początków życia, no w okresie porodu też może być, przeważnie się stwierdza albo dochodzi do tego porażenia?
W takich typowych postaciach raczej w późniejszym okresie ciąży, czy w okolicach porodu. Natomiast takie uszkodzenie może zachodzić w każdym okresie.
No dobrze, a jeżeli się urodzi dziecko, to jeżeli ma to porażenie, to widać to od razu jest to możliwe do stwierdzenia. Po jakim czasie może się ujawnić właśnie?
Generalnie jest to grupa objawów o różnym stopniu nasilenia, no więc właśnie. Czasami po prostu początkowo nic nie widać, że się coś złego dzieje z dzieckiem. Czasami uszkodzenie jest na tyle duże, że właściwie już od pierwszych dni to widać. To jest bardzo różnie.
A wtedy, kiedy jest to uszkodzenie duże i widać, to przeważnie co widać?
Nieprawidłowy rozwój dziecka, głównie ruchowy na początku, bo to możemy ocenić.
Czyli czego nie może?
Nieprawidłowe napięcie mięśniowe, nieprawidłowe odruchy i brak postępów rozwoju psychoruchowego.
Czyli to, że to napięcie mięśniowe występuje, to lekarz podczas bilansów czy tych różnych takich spotkań z dzieckiem i rodzicami jest w stanie wyłapać.
Oczywiście. Z tym, że tak w większości z reguły staramy się nie stawiać tego rozpoznania poniżej 12 miesiąca życia, poniżej roku, ponieważ część zaburzeń jest przejściowych i łatwo ulega zniwelowaniu dzięki rehabilitacji. Natomiast łatwiej i pewniej można się wypowiedzieć dopiero po pierwszym roku życia.
I do kiedy ewentualnie trzeba by było zdiagnozować, żeby już prawidłowo prowadzić dalszą terapię?
Oczywiście jak najwcześniej.
Jak najwcześniej.
Ale to nie jest takie proste.
No dobrze, a czy to wcześniejsze stwierdzenie rokuje bardziej? Co daje?
W przypadku typowego mózgowego porażenia dziecięcego, tak jak mówiłam, mamy uszkodzenie mózgu i związane z tym zaburzenia funkcji ruchowych, ale nie tylko ruchowych, poznawczych, mowy, komunikacji, zachowania, emocji. Często towarzyszy temu niepełnosprawność intelektualna. I to jest jakby złożony zespół problemów i poprzez wczesne działanie można spowodować, że te objawy mniej się rozwiną, natomiast bardzo często nie jesteśmy w stanie tego wyleczyć.
Jasne. Czyli z tego wynika, że tak jak rozwój dziecka następuje, tak mogą się pojawiać te właśnie objawy, bo mówić od razu nie zaczynamy przecież.
Dokładnie.
Emocje też nie rodzą się od razu.
Dlatego mówię o tym takim okresie karencji, gdzie trochę czekamy z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego, dając po prostu dziecku i rehabilitacji czas.
Rozumiem, że z reguły to rozpoznanie jest już po około 2 latach mniej więcej.
W drugim roku życia najczęściej.
I to jest właśnie, czym to się wtedy objawia u takiego dziecka w szczególności?
Tak jak mówiłam, głównie to są zaburzenia funkcji ruchowych, które w różnym stopniu mogą to dziecko dotykać.
Ale to
generalnie stosowana
właśnie.
Jest właśnie taka klasyfikacja na całym świecie, system klasyfikacji funkcji motoryki dużej, czyli MFCS, którym dzielimy mózgowe porażenie dziecięce w zależności od poziomu funkcjonalnego dotyczącego motoryki dużej. Motoryka duża to są te rzeczy ruchowe, takie duże, związane z przemieszczaniem się, ruszaniem kończynami, umiejętnością siedzenia, raczkowania czy biegania. I tutaj mamy 5 stopni. Dzieci na pierwszym poziomie to właściwie wykonują te same czynności, co ich rówieśnicy, ewentualnie różni ich tylko inna jakość tego wykonania. Natomiast na tym ostatnim, piątym poziomie dzieci wymagają kontroli głowy, nie siedzą samodzielnie, wymagają stabilizacji pozycji siedzącej. A te pośrednie stopnie od drugiego do czwartego to są stopnie pośrednie.
Czy w tym właśnie ocenianiu, badaniu to bierzecie pod uwagę, czy wszystkimi kończynami rusza prawidłowo, czy samodzielnie chodzi, czy też samodzielnie jest w stanie się ubierać?
Tak, tylko to jest bardzo ważne w rehabilitacji, żeby patrzeć na dziecko nie tylko pod kątem jego dysfunkcji. Czyli jeśli badam dziecko, no to mogę ocenić, jakie ma napięcie mięśniowe. Najczęściej mamy do czynienia ze spastycznym niedowładem, albo czterokończynowym, albo połowiczym, albo dotyczącym nawet jednej kończyny. I jeśli badam, oceniam właśnie napięcie mięśniowe, które często jest wzmożone albo obniżone. Mogą być ograniczenia zakresu ruchomości w stawach. Może być nieprawidłowa dystrybucja siły mięśniowej. I gdybym tylko się skupiła na dziecku i patrzyła tylko na te stawy, no to bym się może zajęła obniżaniem napięcia mięśniowego czy poprawą zakresu ruchu. Ale dziecko to nie jest tylko organizm wyjęty ze swego środowiska. Ja muszę przede wszystkim ocenić, jakie funkcje ma to dziecko. Jeśli jest to dziecko małe, czy ono tak jak rówieśnicy może chwycić zabawkę, włożyć ją do ust, eksplorować w rękach. Czy może się do tej zabawki leżącej obok przemieścić w jakikolwiek sposób. Jeśli jest to dziecko starsze, czy jest w stanie wykonywać czynności dnia codziennego, typu uczesanie się, pójście do toalety, podrapanie się, ubranie się. I wtedy okaże się, że ta wcześniejsza ocena trzeba skorygować, bo być może te wzmożone napięcie mięśniowe, na przykład w kończynach dolnych, dziecko może wykorzystywać do tego, żeby się przesiąść na przykład z łóżka na wózek. Jest to czynność mu przydatna. Jeśli obniżymy napięcie, to pozbawimy go tej możliwości.
To nie przesiądzie się po prostu.
Czyli jeszcze, bo to nie jest wszystko. Musimy też patrzeć na taki szerszy kontekst, mianowicie w ogóle ocenę aktywności dziecka. Ponieważ często rodzice, ale też czasem specjaliści gonią za kolejnymi metodami, za kolejnymi specjalistami. Natomiast należy pamiętać, że to dziecko, mimo że ma mózgowe porażenie dziecięce, potrzebuje też normalnej rodziny, kochającej mamy i taty. I musi mieć też czas na takie zwykłe bycie w domu razem z rodzicami, razem z rodzeństwem. Ma prawo do grupy rówieśniczej i do zwykłej zabawy. Ma prawo do właściwej edukacji. I to musimy mu umożliwić poprzez rehabilitację, ale w tym szerszym kontekście.
Mówi się, że około 350 milionów ludzi jest związanych rodzinnie lub w jakiś inny sposób opiekuńczo właśnie z mózgowym porażeniem dziecięcym. Z tego, co pani teraz powiedziała, wynika, że żeby tak naprawdę dobrze zdiagnozować i ocenić, to taki specjalista jak pani powinien z tym dzieckiem przebywać na pewno nie przez jedną, dwie czy trzy wizyty, a przez dłuższy czas.
Znaczy dużo można zebrać też podczas wywiadu i rozmowy z rodzicami.
O to właśnie chodzi, że tutaj największą rolę w tej obserwacji i wyłapaniu tych punktów istotnych to spełniają rodzice, opiekunowie, dziadkowie. A zatem już skoro dotknęliśmy tego, to na co powinni być uczuleni właśnie rodzice i opiekunowie?
Pytam o to, żeby nie przeoczyć jakichś objawów.
Tak, tak, o to mi chodzi.
Ja myślę, że każde zaburzenie rozwoju, każde odchylenie od jakiejś normy trzeba skonsultować z lekarzem. Najpierw zacząć od lekarzy rodzinnych. Większość lekarzy rodzinnych jest przeszkolonych w ocenie rozwoju psychoruchowego, także małego dziecka. I oni zadecydują, czy trzeba to dziecko pokierować do poradni neurologicznej, czy do poradni rehabilitacyjnej.
A czy są jakieś objawy lub dolegliwości, które z reguły są powiązane z mózgowym porażeniem dziecięcym?
Poza tym, co mówiłam już o niepełnosprawności intelektualnej, o zaburzeniach komunikacji, zaburzeniach emocji, zachowania, też często mózgowemu porażeniu dziecięcemu towarzyszy padaczka. Bo to jest choroba również mózgu.
Ale i to się objawia już w takim młodym wieku?
Bywa, że w pierwszych dniach życia.
Nawet? No i czy jeśli coś takiego się zdarzyło, to już jest jakiś sygnał, że w tym kierunku należałoby...
Zwykle wtedy i tak dziecko trafia zwykle pod opiekę specjalistów, zwykle na oddział neurologii dziecięcej i ta diagnostyka już się wtedy odbywa.
Jasne. To w takim razie za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak już zdiagnozujemy, to na czym polega leczenie mózgowego porażenia dziecięcego. Dziś z okazji Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego naszym gościem jest doktor nauk medycznych Beata Olchowik z Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, a także z Ośrodka Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Jasny Cel, także w Białymstoku. Pani doktor, mówiliśmy o przyczynach, objawach, no to teraz przejdźmy do tego, na czym polega w ogóle leczenie mózgowego porażenia dziecięcego i jakich można w ogóle oczekiwać i spodziewać się efektów.
Jeszcze raz powtórzę, że istotą mózgowego porażenia dziecięcego jest uszkodzenie tkanki mózgowej, która jest nieodwracalna. I tak jak mówiłam, tkanka mózgowa nie regeneruje się tak jak inne nasze tkanki, skóra, kość. I nie możemy wrócić do pełnego zdrowia. Ale możemy próbować poprzez plastyczność mózgu dziecka próbować uczyć jakby pewnych funkcji od nowa. I to w takim właśnie szerokim kontekście. Tak praktycznie w opiece nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym włączonych jest wielu specjalistów. Jeśli wymieniamy lekarzy, to oczywiście genetyk, tak jak mówiłam, do różnicowania mózgowego porażenia dziecięcego, ale też bardzo często ortopeda, bo czasami te nieprawidłowe stawy, zaburzone z ograniczonym ruchomością trzeba naprawić po prostu operacyjnie. Czasami jest potrzebny gastrolog, ponieważ mamy problemy z odżywianiem dziecka. Oczywiście specjaliści rehabilitacji, którzy to wszystko nadzorują, ale także szereg specjalistów, bo mózgowe porażenie dziecięce dotyka wielu funkcji, więc potrzebny jest i fizjoterapeuta, który się zajmie właśnie kinezyterapią, czyli terapią ruchem, logopeda, czyli terapią mowy, psycholog, pedagog i wielu innych.
No dobrze, a czego się można spodziewać po takiej terapii? Jaka jest różnica, gdybyśmy tak zostawili, nic nie robili, a taki sam obiekt i żebyśmy zaczęli nad nim pracę. Czy w ogóle jakoś to się da przynajmniej obrazowo przedstawić?
Często rozmawiamy w ten sposób z rodzicami, terapeutami, że efekty rehabilitacji najbardziej widać wtedy, kiedy jej zaniechamy. Często się zdarza tak, że dziecko, które codziennie przyjeżdża do naszego ośrodka, ma codzienną rehabilitację, zachoruje. Jest jakaś przyczyna, gdzie tej rehabilitacji przez wiele miesięcy nie ma. Czasami jest to jakiś zabieg operacyjny albo jakieś tam inne przyczyny zdrowotne. I jeśli wraca po wielu miesiącach, wtedy dopiero widać, że tej rehabilitacji nie było. Dochodzi do wtórnych zniekształceń kości, narasta spastyczność, narastają problemy z kręgosłupem, bo często dochodzi do skrzywienia kręgosłupa. Często też zaburzony jest taki rozwój emocjonalny dziecka, które gdzieś tam musiało być unieruchomione przez jakiś czas. To wszystko są czynniki takie ważne. I oczywiście rehabilitacja w żaden sposób, ani żadna inna metoda, nie widziałam, żeby którakolwiek powodowała jakieś cuda, że z mózgowego porażenia dziecięcego, szczególnie z tych cięższych postaci, ktoś wyszedł. Ale poprzez rehabilitację można bardzo wiele zdziałać, nie tylko pod kątem funkcji ruchowych i próby wydobycia jakby największej samodzielności, ale również pod kątem takiego rozwoju intelektualnego dziecka, rozwoju jego komunikacji, rozwoju umiejętności społecznych, które są nie mniej ważne niż ruch.
No ale z tego, co pani mówi, wynika, że to wszystko musi się dziać w środowisku rodzinnym, bo przecież cały czas nie ma przy sobie to dziecko właśnie specjalisty takiego jak pani.
No a ja akurat reprezentuję ośrodek, w którym przynajmniej po części coś takiego mamy zapewnionego. Ponieważ jest to ośrodek, który założyli sami rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym już 20 lat temu. I cel tego ośrodka było właśnie taka opieka wieloprofilowa, która umożliwi rodzicom również realizację ich aspiracji zawodowych. Bo często jest tak, że rodzic, który ma taki skomplikowany problem, medyczny i nie tylko medyczny z dzieckiem. Musi obijać się od drzwi do drzwi, od terapeuty do terapeuty, co uniemożliwia mu normalne życie, a już nie wspomnę o życiu zawodowym, a pieniądze potrzebne są przecież. Stąd ten ośrodek, idea ośrodka była taka, żeby łączyć edukację i rehabilitację. To tak jakby połączyć Ministerstwo Zdrowia i edukację razem.
Tego jeszcze u nas nie wymyślili.
Ta metoda już trochę lat ma. Ale rzeczywiście tutaj w nasz ośrodek był pod tym kątem może pierwszy w rejonie. Jednoczasowo organizujemy działania edukacyjne, rehabilitacyjne i społeczne. Rodzice mogą w tym czasie pójść sobie do pracy i swoje zawodowo się spełniać. Natomiast w tym czasie dziecko realizuje obowiązek przedszkolny czy szkolny, a także ma rehabilitację jednocześnie.
Dużo takich dzieci macie pod opieką?
No na stałe, w sensie takiej codziennej opieki, to już jest kilkadziesiąt. Natomiast jeszcze dodatkowo dochodzą dzieci do poszczególnych terapeutów.
Mówi pani, że rodzice to, z ich inicjatywy to powstało, a czy rodzice też biorą udział w tych zajęciach, czy też w pracy?
Staramy się.
No bo myślę, że bez udziału rodziców to byłoby niemożliwe.
Bo oczywiście, że tak, bo to musi być kontynuacja. Znaczy, są też sytuacje, gdzie tak jak w ostatnim okresie, nie było rehabilitacji z racji na pandemię, więc rodzice mogli kontynuować niektóre zabiegi w domu, bo są tego nauczeni, albo mogli się też telefonicznie czy za pomocą mediów kontaktować z terapeutami. Też wiele rzeczy jest we współpracy z rodzicami, bo jest bardzo ważna kontynuacja tej terapii również w środowisku domowym. I to na przykład dotyczy metod wspomagania komunikacji. W mózgowym porażeniu dziecięcym z racji na tą niepełnosprawność ruchową dzieci często nie mówią, co nie znaczy, że nie rozumią, czy nie chcą jakiejś swojej ekspresji, chcą wyrazić swoje potrzeby również.
Trzeba to zrozumieć, co chcą powiedzieć.
Dokładnie. Sam płacz, czy sama mimika, no nie wystarczy, szczególnie jak dziecko jest starsze.
No i właśnie, jakim
i do tego
językiem
służą alternatywne i wspomagające metody komunikacji, czyli tak zwane AAC. I jest to metoda w postaci dopasowywania do możliwości i ograniczeń dziecka z użyciem między innymi nowoczesnej technologii. Więc dzieci uczone są zamiast mówić, pokazywać gestem, to będzie najprostsze. Czasami stosowane są specjalne obrazki albo piktogramy, czyli symbole, gdzie dziecko pokazuje, jeśli jest w stanie ręką, poszczególne obrazki i wybiera choćby to, co chce, w co się ubrać, czy jaki ma nastrój, czy co chce do jedzenia. To daje jakby szersze pole do tej swojej ekspresji. Ale także ta nowa technologia umożliwia jeszcze bardziej skomplikowaną komunikację, mianowicie są specjalne tablety, które mówią za dziecko. Jest to system różnych takich przycisków, które choćby głową dziecko może nacisnąć i które wskazuje na jakiś komunikat za dziecko. Tak najbardziej skomplikowane to są już takie komputery, które są sterowane za pomocą ruchów oczu. Kiedy dziecko nie jest w stanie, ten niedowład spastyczny dotyczy czterech kończyn, również kończyn górnych, i dziecko nie jest w stanie posługiwać się rękoma, może oczami. I mamy tutaj przykłady takich dzieci, które wysyłają wiadomości, opowiadają dowcipy za pomocą komputera i sterowania tylko i wyłącznie gałkami ocznymi.
Tu w tym ośrodku, tak?
Tak, oczywiście.
I to jest możliwe z tego?
Jest to możliwe, ale proszę sobie wyobrazić, jaki to jest dar dla tego dziecka, który nagle czuje się zrozumiany, który może komentować jakąś rzeczywistość wokół siebie. To tak jakby świat się dla niego otworzył i odwrotnie, dziecko dla świata.
Takie mózgowe porażenie dziecięce się nazywa dziecięce, ale ono przecież potem towarzyszy osobie dorosłej. z reguły żyjących.
Stowarzyszenie, które prowadzi ośrodek, ma 20 lat, więc jak łatwo sobie policzyć, część naszych dzieci, które ma zaczynało jako niemowlaki, już są osobami dorosłymi.
No i jak one, czy zdarzyło się, czy zdarza się, że poprzez te różnego rodzaju terapie, udogodnienia, sposoby nauczania i tak dalej, są w stanie funkcjonować społecznie, znaleźć swoje miejsce jakieś pracy, może
oczywiście
zajęcia?
Oczywiście to bardzo jest uzależnione od tego poziomu uszkodzenia, prawda? Bo nie, tak. Dzieci nie da się porównać. Inna sytuacja na tym naszym piątym stopniu skali GMFCS, a inaczej na pierwszym. No i też wszystko zależy od niepełnosprawności intelektualnej, która może być też w różnym stopniu. Prawda? Która może być jakaś tam większa czy mniejsza.
Pierwszy stopień da się, przy pierwszym stopniu da się tak funkcjonować, że w zasadzie społeczne...
No przy pierwszym stopniu to właściwie nawet nie trafiają do takich specjalistycznych ośrodków, tylko idą normalnie do szkoły i funkcjonują razem z innymi dziećmi i dzięki temu, czy nie musi być to nawet szkoła integracyjna, bo sobie poradzą ewentualnie jakieś zwolnienia z WF-u, czy jakieś ograniczenia na WF-ie, prawda, bo nie można od nich wymagać jakichś specjalnych osiągnięć sportowych, chociaż
ale ruch,
to też różnie bywa.
Tak,
oglądamy paraolimpiady i czasami osoby niepełnosprawne są dużo sprawniejsze niż my. Natomiast w tych takich cięższych postaciach to staramy się przez te lata osiągnąć jak najwyższy stopień funkcji ruchowych. Niestety to zwykle spotyka się z pewną barierą. Po kilku latach już nie jesteśmy w stanie nic więcej osiągnąć, jeżeli chodzi o motorykę dużą. I czasami ta rehabilitacja polega na tym, żeby utrzymać to, co jest. To nie jest wcale proste, bo dziecko dojrzewa, przybiera na masie ciała, przeżywa różne inne choroby i czasami można pewne funkcje wręcz stracić. Więc jakby tutaj rehabilitacja polega na tym, żeby utrzymajmy, żeby nie było gorzej. Natomiast można rozwijać funkcje poznawcze, komunikacje, o której wspomnieliśmy. Można próbować usamodzielniać dziecko, żeby no, w stanie było coś zrobić jakiegoś prostego, czy przy komputerze, czy mieć jakieś zajęcie w przyszłości.
No dobrze, a czy z tej praktyki, którą już pani ma i fundacja, zdarzyło się, że właśnie ktoś osiągnął taki stan, może nie w pełni, ale znacząco?
Mamy studentkę.
No właśnie. I normalnie funkcjonuje na studiach, tak? Zwykłych, nie? Tam
na studiach zwykłych, zresztą studiuje pedagogikę specjalną.
A, czyli jest jednocześnie, pewnie się uczy w tym kierunku, w którym sama potrzebowała pomocy.
To jest jej wybór.
Jasne. A na którym roku, jeśli to...
Oj, nie powiem, nie chcę skłamać. Aha, ale, bo już chyba w połowie jest.
Ale ważne, że można dojść nawet do etapu studiów. Z tego wynika, że,
tak.
Tutaj no, akurat nie było tego istotnego uszczerbku intelektualnego, jeśli chodzi o
oczywiście,
porażenie.
Że tak, bo to jest jakby taka bariera. Natomiast ja mówiłam o tym patrzeniu na dziecko z takim szerokim kontekście, bo jeśli się zajmujemy tymi dziećmi, to też widzimy właśnie te takie różne problemy społeczne i bariery, z którymi się dzieci spotykają. I tu chciałam zwrócić uwagę przy okazji na jeden taki ważny aspekt Białymstoku. Mhm. Mianowicie w Białymstoku nie ma ani jednej szkoły średniej, mówię tutaj o tych liceach klasycznych, które są dostosowane do osób na wózkach inwalidzkich. Jest jedna szkoła integracyjna, na poziomie szkoły średniej mówię. Natomiast jeśli dziecko jest sprawne intelektualnie, a tylko niepełnosprawne ruchowo, nie ma szans na żaden dobry ogólniak. Ponieważ bariery architektoniczne już dotyczą wejścia do szkoły, bo są schody. Albo jeśli nawet tego nie ma, to nikt nie jest w stanie zapewnić nauki na jednym piętrze, a nie no tak. Ma wind w środku. I mam takie przykłady takich dzieci, które w ten sposób były poszkodowane. Nie mówi się o tym, a jest to jawna dyskryminacja.
No ale to w tej chwili o tym mówimy i bardzo dobrze, że pani doktor to powiedziała, bo to, no, to jest, mamy 300-tysięczne miasto, w którym jak się już same odsetki urodzonych policzy, to wynika, że powinniśmy brać pod uwagę i takie przypadki,
dokładnie.
Bo one po prostu wynikają ze średniej.
Dokładnie tak. Inna sprawa no jest na poziomie szkoły podstawowej, a wcześniej gimnazjum, tych dostosowań jest dużo więcej i są dużo lepsze. Natomiast też jakby nie wszędzie jest zrozumienie potrzeb dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w sensie niepełnosprawności ruchowej, ponieważ czasami jest wymagane od tego dziecka pisanie notatek. No wiadomo, że to dziecko ma również problemy z motoryką małą i pisze wolniej, nie nadąża. Mamy XXI wiek, można zastosować dyktafon, tablet, może to dziecko z tych notatek zwolnić, a nie zawsze jest to przestrzegane.
No właśnie, o tym, jak powinniśmy się zachowywać w stosunku do takich dzieci i w ogóle do tego problemu, jak powinniśmy podchodzić, żeby był z tego pożytek, a nie szkoda, o tym powiemy za chwilę. Przypomnę, że właśnie dziś przypada Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego i dlatego naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Beata Olchowicz z Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, a także z Ośrodka Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Jasny Cel. Pani doktor, z pani doświadczenia i obserwacji i stykania się zarówno z dziećmi, jak i rodzicami, płyną pewne wnioski. I te wnioski, miejmy nadzieję, że chociaż raz w roku wypowiedziane, tak właśnie publicznie, będą mogły skłonić nas, ludzi w pełni sprawnych, do tego, żeby postępować tak, żeby po pierwsze osoby dotknięte tym porażeniem mózgowym nas rozumiały, a po drugie, żeby nie czynić im tego, co jest jeszcze gorsze, zamiast pomóc. Wspomniała pani o szkołach, do których na przykład do liceum nie można się dostać, no bo owszem, być może jakieś tam warunki by się spełniły, ale lekcji na jednym piętrze się nie da zorganizować i takie dziecko niestety musi wybrać inną szkołę o niższym poziomie, chociaż intelektualnie pasowałaby do tego liceum.
Dokładnie. Znaczy musimy przede wszystkim pamiętać, że niepełnosprawność nie jest zaraźliwa.
I nie bać się tego.
Nie bać się tego. Trzeba podchodzić z ciekawością, jak do drugiego człowieka. Należy pamiętać, że niepełnosprawność może dotyczyć każdego z nas. Życzymy sobie 100 lat, 100 lat, ale wiemy, że pod koniec naszego życia mało kto jest w pełni sprawny i być może, daj Boże, dożyjemy starości, ale pewno będziemy potrzebowali pomocy. A no, życie jest życiem i czasami bywa tak, że zdarzy się choroba czy jakiś wypadek i mamy w otoczeniu osobę niepełnosprawną. Tak jest życie. Dlatego do osoby niepełnosprawnej musimy podejść z ciekawością jej problemów. Znaczy, problemów to jest źle powiedziane. Z ciekawością jej pragnień, z ciekawością jej potrzeb, z próbą zrozumienia, czym się interesuje. Bo te dzieci nawet z niepełnosprawnością intelektualną, zdaje się głęboko upośledzone, też te swoje pragnienia mają. Często pomoc osobom niepełnosprawnym sprowadza się do pomocy materialnej. Mówię tu o jakichś zasiłkach, o jakichś zbiórkach na turnusy rehabilitacyjne, na operacje. Moim zdaniem dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym i jego rodzina to nie żebracy i nie balast finansowy dla społeczeństwa, tylko osoby pełnoprawne, które tak jak my chcą cieszyć się z życiem. Chcą mieć prawo do zabawy, chcą mieć prawo do wychodzenia do kina, do opery, chcą mieć prawo do właściwie przygotowanej edukacji i realizacji obowiązku szkolnego. I w tym kierunku wszystkie działania rehabilitacyjne, nie tylko rehabilitacyjne, powinny być ukierunkowane.
No, na przykład jest taka sytuacja, że spotykamy kogoś, kto... No, wydaje się, że może mieć mózgowe porażenie dziecięce i teraz widzimy, że jest zagubiony. Jak zareagować? Jak zapytać albo jak pomóc w danej sytuacji?
Jeśli możemy z tą osobą rozmawiać, to po prostu zacząć trzeba rozmowę. Jeśli nie rozmawia, może porozmawiać z rodzicami i zapytać, w jaki sposób możemy się komunikować.
I to jest sposób na naszą reakcję.
Trzeba ich poznać.
No dobrze, a w takim razie to jakie my popełniamy kardynalne błędy w takich sytuacjach? Bo pani wie o tym.
Chyba uciekamy od tematu, bo najłatwiej uciec, prawda, żeby nie mieć do czynienia, bo chyba jakiejś tej zaraźliwości się trochę boimy, mimo że to zupełnie nieracjonalne.
No teraz mamy jeszcze tę pandemię, co komplikuje bardzo mocno, bo często boimy się w ogóle kontaktować z ludźmi, a tym bardziej właśnie jeżeli widzimy, że jest jakaś ułomność.
Ale można się kontaktować z ośrodkiem, można organizować telekonferencje, można się porozumiewać za pomocą mediów społecznościowych. To nie jest ograniczone, a wręcz się rozwija.
Czyli na pewno się nie wyłączyć z tego, a jeśli chodzi o potrzeby, które według pani już w Białymstoku pani zauważyła, że można by było zrobić, żeby pomóc takim ludziom.
Myślę, że zrozumieć rzeczywiście potrzeby i nie sztywno trzymać się przepisów. Ja wspominałam o tej integracji, prawda, i niedopasowaniu, bo czasami niektóre szkoły integracyjne wymagają na przykład tego, żeby rodzic przychodził na przerwie i prowadził dziecko do toalety, bo nie ma komu. No, nauczyciel tego nie chce robić, nie ma pomocy jakiejś zorganizowanej. No, można sobie wyobrazić, jak to zakłóca funkcjonowanie tej rodziny. No, rodzic ma prawo pójść do pracy albo się opiekować rodzeństwem w tym czasie. Więc no, trochę wyobraźni i trochę właśnie potraktowania tej osoby niepełnosprawnej jako takiego pełnoprawnego obywatela, który do pewnych rzeczy po prostu ma prawo, tak jak my.
I z tego, co pani powiedziała, że przynajmniej jedno liceum było, w którym można by było uczyć się.
Jest jedno liceum integracyjne.
Jedno jest.
Jedno, takie. Ale no mówię o tych takich lepszych ogólniakach. Jeśli dziecko dobrze zda egzaminy na pewnych prawach, tak jak każde inne, dlaczego się tam nie może uczyć?
No właśnie. To taka okazja dzisiaj była, żeby przypomnieć, że są właśnie dzieci dotknięte mózgowym porażeniem dziecięcym. Szkoda tylko, że o tym mówimy tak okazjonalnie. No, w naszym przypadku to nie pierwszy raz, bo spotykamy się już po raz kolejny, jeśli chodzi o ten rok. No i myślę, że będziemy przypominali. Bardzo dziękuję pani. Moim i państwa gościem była pani doktor Beata Olchowicz z Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, a także z Ośrodka Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Jasny Cel w Białymstoku. Dziękuję pani ślicznie.
Dziękuję.
Tę i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetnego Zdrowia można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli państwo mają jakieś sugestie tematów, bardzo proszę o przesłanie na mój adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok, a w nim Andrzej Bajkus przywita się z państwem. Ja już dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.